Pomówmy trochę jeszcze o Ewangelii, którą głosimy, a potem pomówmy o narzędziach, które do jej głoszenia mamy. Mówiliśmy o ewangelizacji parę ważnych rzeczy i na pewno dokładnie, perfekcyjnie wszystko zapamiętaliście, więc możemy tylko do tego dodać, prawda? No, tak. No to zróbmy mały sprawdzian. To kiedy ma miejsce ewangelizacja, to z punktu widzenia budowania, co robimy? Budujemy. A co z budowaniem? Proszę? To jest raczej burzenie, bardzo słusznie. To jest raczej burzenie, nie budowanie. Zakładanie fundamentów i próba zaczepienia tych ludzi z budowniczymi, którzy będą na tym fundamencie budować dalej. Okej? Okay. Znacie werset, który jest sercem Ewangelii i zawiera sobie pewne prawdy, które należałoby w głoszonej Ewangelii zawrzeć? Dobrze, okej. No to wiemy. A jakie są prawdy te podstawowe ewangelizacyjne, które my zawieramy w tym, co głosimy na ulicy? No, ile tych prawd jest i jak one brzmią? I mamy tam... Proszę? Że ludzie są grzeszni. Bardzo dobry. Wy grzesznicy. Ale to jest dopiero wstęp do Ewangelii. Tak. A wiecie, dlaczego jest bardzo ważne, żeby ludzie uwierzyli, że są grzesznikami ginącymi? Proszę? Nikt nie będzie łykał lekarstwa, jeśli jest pewien swojego zdrowia. Dlatego Duch Święty, zanim doprowadzi ludzi do zbawienia, najpierw przekonuje ich o tym, że giną. Jeśli ich nie przekona, że giną, oni nie potrzebują zbawienia. Dlatego przekonywanie ludzi o tym, że giną, jest częścią Ewangelii. Tylko zależy, jak my to robimy. Bo jak powiem, wy grzesznicy skończeni do piekła, to akurat nie byłoby głoszeniem Ewangelii. Ale uzmysłowienie ich o ich stanie, oczywiście z nadzieją na zbawienie, ale z prawdą o ich ginącym stanie jest bardzo ważne. Jeśli tego nie osiągniemy, ludzie nie są gotowi ani pokutować, ani przyjąć Jezusa, ani stać się Jego uczniami. Tak? A teraz, idąc dalej, to czy wiecie, że kiedy głosicie ludziom Ewangelię, czyli no nie wymieniliśmy wszystkich prawd, że są ludzie grzeszni, że Bóg jest miłością, że odpowiedź jest tylko w Jezusie, że z Jezusem to, co najlepszego można zrobić, to uwierzyć w Niego i to, co dla nas uczynił. I w związku z tym otrzymamy życie wieczne. Kiedy ludzie przyjmują Jezusa, powinny wydarzyć się dwie rzeczy. I znacie takie hasło jak nawrócenie i narodzenie na nowo. Prawda? To jest mniej więcej to samo, nie? Co? Ludzie mają się nawrócić i narodzić na nowo. Jest to samo, czy nie jest?
Nawrócenie to jest metanoia, czyli zmiana myślenia. Aha. Narodzenie na nowo. No, narodzenie na nowo, no to rozumiem jako nadzwyczajenie nas przez Bożego Ducha, że jakby coś duchowego się w nas rodzi. Więc ja
bym tego
tak nie utożsamiałaś do końca.
Nie utożsamiałeś.
Tak, no, nasze to nie jest, nasze prawdy nie zrobiłeś, tylko tak. Dwie rzeczy.
A pozostali?
Powinno być to samo,
więc zawsze
jakby
jest.
Powinno być? Nie, wszyscy jakby ja się czują. To się tak uzupełnienie.
Nawrócenie i nowe narodzenie to są dwie zupełnie różne sprawy, aczkolwiek ze sobą połączone. To jest tak, że nawrócenie Jeżeli jest decyzją, to jest oczywiście połączone z momentem, w którym rodzimy się na nowo. Ale są to dwie różne rzeczy. Nawrócenie to jest związane z decyzją, tą metanoją, zmiana woli, zmiana umysłu, a nowe narodzenie jest wydarzeniem, które w odpowiedzi na decyzję nawrócenia Bóg dokonuje w naszym wnętrzu. Nawrócenie to jest to, co dzieje się w Twojej decyzji, w Twojej woli i umyśle. Odwrócenie, zwrócenie we właściwym kierunku, ale to nie czyni Ciebie dzieckiem Bożym, tylko to, co Duch Święty dokona w nas. Nowe narodzenie jest to ten cud, który czyni ze zgubionego, martwego grzesznika narodzonego na nowo Bożego Syna i Bożą Córkę. Każdy z nas urodził się duchowo martwy. Kiedy zaprosiliśmy Jezusa do naszego życia jako Pana, to ta, zwłaszcza duchowa część w nas, czyli nasz duch, powstał z martwych, dlatego Biblia mówi, że coś narodziło z ducha, że tak, coś narodziło z ciała. Jak to było? Halo? A gdzie to jest w ogóle? Gdzie Biblia mówi o narodzeniu z ducha i z ciała? Tak, oczywiście w Ewangelii Jana, możecie sobie zapisać, poczytać. To są te fragmenty, które mówią o tym narodzeniu, czyli Jana 1, 12 i 13, że coś narodziło z ciała, ciałem jest, coś narodziło z ducha. To co jest? Oraz w trzecim rozdziale Ewangelii Jana od 3 do 7 mamy ten bardzo ważny fragment. Możecie sobie otworzyć, zerknąć. A co się narodziło z ducha, duchem jest? Czyli jak połączycie to jeszcze z jednym fragmentem, na przykład Efezjan 2:1, gdzie jest powiedziane, że wszyscy w grzechach naszych umarliśmy, to okazuje się, że wszyscy jak jeden byliśmy od urodzenia duchowo martwi, ale staliśmy się żywi od momentu przyjęcia Jezusa. I ten moment przyjęcia Jezusa jest decyzją, która rozpoczyna nawrócenie człowieka. No niestety zbyt wielu ludzi podejmuje decyzję przyjęcia Jezusa, ale nie idą dalej, żeby to nawrócenie stało się rzeczywistością w ich życiu. Więc mamy niestety tak jakby w pewnym sensie takich wiele poronionych płodów w Bogu. Ludzie przyjmują Jezusa, rodzą się na nowo, Bóg się ich dotyka, ale następnie tego samego dnia wielu wraca do swojego życia. To tak jakby właśnie poronienie. Ale dobra, właściwa sytuacja, którą wyście przeżyli, była taka, że przyjęliście Jezusa, narodziliście się na nowo, to było początkiem waszego nawrócenia się i dalsza wasza droga doprowadziła was do tego, że staliście się uczniami Jezusa. Dobrze, czyli jeszcze raz. Nowe narodzenie to jest duchowa przemiana, to jest to bliskie słowo, ale nie do końca to oddaje. Narodzenie na nowo to jest zmartwychwstanie, które dokonało się w nas. Byliśmy martwi, staliśmy się żywi. To jest potężna zmiana rzeczywistości. Proszę? Dusza to ty. Ty cały czas żyjesz. Twój duch powstał z martwych. No tak? Rzymian 8:10 jest napisane, że chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Czyli my w duchu staliśmy się żywi i nowe narodzenie to jest zmartwychwstanie, to najważniejsze, którego dostąpiliśmy, kiedy przyjęliśmy Jezusa, i to się dzieje z ludźmi, których doprowadzamy do przyjęcia Jezusa. Alleluja! Każdy, kto się narodził na nowo, ze zgubionego grzesznika stał się dziedzicem, Synem Bożym, Królem, współwłaścicielem nieba, współdziedzicem wszystkiego, co Jezus przygotował w Królestwie Bożym. Tak? Problem troszeczkę nawet z narodzonymi na nowo jest taki, że chociaż podjęli decyzję nawrócenia, czyli przeszli przez drzwi, to nie wszyscy są chętni, by dalej iść drogą. Więc z nawróceniem mamy taki pewien problemik, bo Jezus jest i drzwiami, i drogą, ale niektórzy się lubią tylko w drzwiach zatrzymać, a droga jest dla nich taka średnia. No ale Bóg robi coś takiego, że z powodu tylko przejścia przez drzwi sprawia, że rodzimy się na nowo. I potem mamy taki trochę dylemat, bo patrzymy na narodzonego na nowo, który podjął decyzję nawrócenia, ale następnie jego życie nie zawsze na nawrócone wygląda. No ale to już tak to jest. Dobrze, to o nawróceniu chwilę pomówmy, żeby było dla was jasne. Nawrócenie jest związane z decyzją twojej woli, decyzją, przez którą postanowiłeś, aby wszystko się zmieniło. Tylko ważne jest, żebyśmy też rozumieli, kiedy głosimy nawrócenie, że my nie głosimy czegoś takiego. Nawróć się grzeszniku i od tej pory masz być grzeczny. Nie wolno ci więcej palić, pić, kłamać, nie wolno ci więcej rozrabiać, masz być uczciwy i od tej pory wszystko ma być dobrze, bo się nawróciłeś. Czasami, może w dobrej wierze, ale ludzie mylą kwestię nawrócenia z takim silnym postanowieniem poprawy i taką silną pracą nad sobą, jak gdyby to wszystko zależało od nas. Chrześcijańskie nawrócenie nie polega na tym, że teraz człowiek będzie bardzo się starał i obiecywał Bogu, że mu się uda. Co trochę spotykam ludzi, którzy mówią: obiecuję Bogu teraz. Bardzo ważne, żebyśmy sami to rozumieli i mogli innym powiedzieć, którzy się nawrócili, że ich decyzja, która prowadzi do zmiany, nie polega na tym, że oni obiecują Bogu, tylko przyjmują, że Bóg obiecał, że ich zmieni. To jakby porównać, może mamy tu iluś muzyków, przychodzi muzyk, znaczy nie muzyk, przyszły muzyk, ale całkowity laik do nauczycielki na przykład gry na skrzypeczkach i mówi: proszę pani, ja pani obiecuję, że ja się naprawdę nauczę. Mogłaby powiedzieć: ty możesz tylko obiecać, że będziesz tu przychodzić. To ja mogę ci obiecać, że zrobię z ciebie skrzypkę. No tak? Nauczyciel muzyki może obiecać uczniowi, że zrobi z niego muzyka, pod warunkiem, że ten będzie jego uczniem. Uczeń decyduje się być uczniem, ale decyzje, w sensie obietnice, należą do nauczyciela. Nawrócenie polega na tym, że decydujemy się być uczniami, którzy poddają się zmianie, przyjmują to, co chce z nimi zrobić nauczyciel. Więc my, prowadząc ludzi do nawrócenia, uświadamiamy im, że oni nie są w stanie się sami zmienić, ale mogą poddać się temu, który jest w stanie ich rozpracować. Tak? Bo jeżeli wprasujemy ludziom do głowy tą myśl: teraz Jezus jest twoim Panem, nie wolno ci nic złego robić, pamiętaj, nu. To tak naprawdę wprowadzimy ludzi w miejsce, w którym oni za dwa skrzyżowania odkryją, że absolutnie nie nadają się do tej drogi. To co prawda jest prawdziwe odkrycie, bo człowiek z ciała się nie nadaje do tej drogi, ale jeśli to wszystko co wiedzą, to odejdą od Boga. My musimy ludziom uzmysłowić, że nie potrafią sami się zmienić, ale mogą się zdecydować przyjąć zmianę, którą Bóg ma dla nich, i my chcemy im pokazać, gdzie jest miejsce, w którym tą zmianę przyjmą. Tak jest? Czy nie? Jak wy sami tego doświadczacie? Obiecywaliście coś Bogu? To prawda, że jesteście w stanie postarać się pewne rzeczy zmienić, na pewien czas wam się uda, a pewne rzeczy w ogóle uda wam się zmienić, i to dobrze, byście ze względu na Jezusa to robili, tak? Ze względu na Jezusa bądźcie bardziej kulturalni, bądźcie bardziej uprzejmi, starajcie się być bardziej dobroczynni. No super, fajnie, starajmy się i pewne rzeczy się udadzą, czemu nie? Ale to, co jest w tobie wredne, złośliwe, to, co w tobie z natury było nieprzejednane, twoje złe skłonności, twoje słabości pożądliwości, absolutnie cię przerastają wielokrotnie. I Bóg obiecał, że zmieni ciebie, dlatego dał ci Ducha Świętego, dlatego dał ci łaskę i tak dalej. Nawrócenie ma wprowadzić człowieka do miejsca, w którym on rozumie, jak przyjąć od Boga zmianę. Alleluja. To jest dobra wiadomość. Dla cielesności przykra wiadomość, że cielesność ma być okiełznana. Jak to apostoł Paweł powiedział, podbita w niewolę i umartwiona. No, to jest zła wiadomość dla cielesności. Ale dobra jest taka, że to się nie stanie naszą siłą i naszym postanowieniem. Tak? Być może dla niektórych z was jest to dobra wiadomość. Może niektórzy z was też żyją w pognębieniu, że powtarzają się upadki, słabości i zawodzicie Boga, rozczarowujecie Go. Jakiemu jest przykro, a miał takie nadzieje w was, a zawiedliście Go jednak. No to jest niewola, takie myślenie. Ono jest bardzo niebezpieczne, bo ma w sobie potencjał doprowadzenia was do depresji duchowej i pójścia w świat. Dlatego my nie możemy żyć we własnych postanowieniach, ale szukać, jak przyjąć ofertę zmiany, jaką Bóg ma dla nas. Tak? Dobrze? Może pytania później. Ale nie zapomnij tego pytania. Tylko później. No, dobrze. To jeszcze jeden przykład wam podam, żeby zilustrować to. Bardzo mi się podoba lekcja o dobroci, którą też chyba serwowałem na obozie, i nauczanie o dobroci. Spróbujmy wyobrazić sobie ważny przykład, który powinien jasno zilustrować kwestię narodzenia się na nowo i nawrócenia. Biblia mówi o dwóch drzewach. Teraz nie mówię o drzewach w raju, tylko o drzewach w rzeczywistości duchowej. I mówi o tym, że my jesteśmy gałązką albo jednego drzewa, albo drugiego. Jedno drzewo na pewno dobrze znacie. To, o które nam na pewno chodzi, i mówi o tym Ewangelia Jana 15 rozdział. Mówi o drzewie, o krzewie winnym. Lub Rzymian 11 rozdział to drzewo nazywa drzewem oliwnym. Oliwne czy krzew winny są dwa określenia właściwie tego samego, o które nam chodzi. I co jest tym drzewem? Halo? Jesteście jego częścią. Proszę? Jezus. Jezus. Biblia mówi też o innym drzewie. Też w Rzymian w 11 rozdziale od 17 do 24 opisane są też właśnie te dwa drzewa. To drugie drzewo jest nazwane dzikim. I jest tam napisane, że my wszyscy byliśmy z natury częścią tego dzikiego drzewa. Gdy się narodziłeś, no to dlatego patrzymy na dzieci właśnie i mówimy, co za dzicz. Ale tak naprawdę w duchowym sensie my wszyscy stanowimy tą dzicz, czyli jesteśmy obcy Królestwu Bożemu. Jesteśmy jak gałąź w tym dzikim drzewie, która nie może wydawać dobrych owoców, bo to drzewo z natury jest kwaśne, gorzkie, złe. Nie może złe drzewo rodzić dobrych owoców. Czyli człowiek nienarodzony na nowo, jeśli się stara wydawać dobre uczynki, to mogą być to jedynie pomalowane, przemalowane, ale złe, kwaśne owoce. Bo taką otrzymaliśmy naturę duchową. Z naszych rodziców. Teraz w momencie, kiedy człowiek się rodzi na nowo, to dokonuje się, jak to nazwać, transplantacja, czy przeszczep może, to jest najlepsze słowo, że winogrodnik, którym nazwany jest ojciec w niebie, odcina nas z tego dzikiego drzewa, w którym byliśmy, przenosi i wszczepia w Jezusa. Też o tym mówi Rzymian 11 rozdział. Zostaliśmy wszczepieni wbrew naturze. Byliśmy w złej naturze, zostaliśmy odcięci i włączeni w Jezusa Chrystusa. I od tej pory, kiedy jesteśmy Jego gałęzią, pobieramy soki z nowego drzewa, możemy wydawać nowe, dobre owoce. Czyli z jednej strony my będziemy mieli te uczynki, z drugiej tak naprawdę nie całkiem będą nasze, będą pochodziły z natury Jezusa, w którą zostaliśmy włączeni. I to jest dobry obraz, żeby pokazać, czym jest narodzenie na nowo. A nawrócenie to jest decyzja, w której mówimy: Panie, już nie chcę żyć w tym drzewie. Zgadzam się, byś mnie stąd wyrwał i zasadził w Jezusie. Czy to jest klarowne, co powiedziałam? Tak? No to dobrze. Pomówmy więc teraz o narzędziach, które Bóg nam dał jako już wszczepionym w Jezusa, należącym do Niego, narodzonym na nowo. Dał nam narzędzia do zdobywania świata, też do budowania siebie nawzajem, ale też do zdobywania ludzi na zewnątrz. I te narzędzia bardzo przydatne to są dary Ducha Świętego. Więc kiedy jesteśmy gałęzią Jezusa, możemy wydawać różne owoce, ale możemy mieć też bardzo ciekawe właśnie obdarowanie. Dary Ducha Świętego są potrzebne nam do wielu rzeczy. Zacznijmy od tego, jak mogą się w naszej Ewangelii, którą głosimy, przydać języki. Mogą czy nie? Co? To zdecydujcie się. Oczywiście tak, to jest dar działający bardzo subiektywnie, bo nas buduje i wygląda na to, jakby przede wszystkim jest dla nas prywatnie dany, osobiście, ale okazuje się, że są przypadki, w których ten dar może być użyty dla ludzi z zewnątrz. No, sam początek, Dzieje Apostolskie, to były niezwykłym znakiem dla ludzi, którzy widzieli wylanie Ducha Świętego. Mój tata kiedyś przechodzi przez ulicę jakiegoś obcokrajowca spotkał, który mówił po polsku, ale przyjechał skądś z zagranicy i nagle tak mu się wyrwało coś na językach. I ten gość pyta się: a skąd pan zna mój język? Ja mówię: no nie znam, to z dar Ducha Świętego. I ten człowiek zwrócił uwagę na to, co tata miał do powiedzenia. Tata głosił mu Ewangelię, modlił się z nim o przyjęcie Jezusa, modlił się o uzdrowienie dla niego i jeszcze dalej mu służył. Wiele razy przez języki Bóg mógł uczynić niezwykły cud na świecie. W Krośniewicach nawrócili się gospodarze na pewnym gospodarstwie. Właściwie potem cała rodzina, bo słyszeli, jak ich nawrócone dzieci modliły się językami i oni czytali właśnie Dzieje Apostolskie, a tu ich dzieci modlą się językami, tu Dzieje Apostolskie, tu ich dzieci. Przecież wie, że one się nie uczyły żadnych języków. Powiedzieli: to jest na pewno Duch Święty. I na kolana, i do Jezusa. Oczywiście, że języki mogą być narzędziem, tylko jest to narzędzie, które musi być mądrze używane. Ale na ewangelizację jest na pewno, po pierwsze, potrzebne tobie, żebyś jakby rozbudził swoje namaszczenie, żebyś się rozgrzał, zanim pójdziesz do ludzi. A prorokowanie jest nam przydatne w czasie głoszenia Ewangelii? Oczywiście nie możemy na ulicy robić: tak, mówi Pan, chodź no, Pan ma coś do Ciebie. Ale kiedy jednak ludzie już zgadzają się, byśmy na przykład modlili się o ich uzdrowienie. Może być tak, że w proroczym darze powiemy coś, co dotknie ich serca. Bądźmy otwarci. Oczywiście mamy na względzie to, że oni nie wierzą w nadnaturalne rzeczy, ale jeśli powiesz coś pod Bożym namaszczeniem trafnie, możesz dotknąć jego serca. A zwłaszcza, kiedy będziesz miał słowo wiedzy. I słowo wiedzy jest chyba najbardziej praktycznym narzędziem na ulicy. Tak? No, najprędzej dotrze do ludzi, których spotykamy, więc otwórzcie się. Potem słowo mądrości jest bardziej potrzebne tobie, jak nie dostać w łeb, gdy powiesz za dużo. No tak. No, słowo wiedzy to jest nagle ponadnaturalna wiedza o czymś, czego nie mogliśmy wiedzieć w sposób naturalny. Nagle wiesz coś, czego inaczej nie mogłeś wiedzieć. Słowo mądrości to nagle ponadnaturalnie wiesz, jak mądrze obejść problem i jaką strategię przyjąć w danej sytuacji. Wiesz, że tak, a nie inaczej. Rozróżnianie duchów, nagle wiesz, jaki rodzaj demona przeszkadza temu człowiekowi słuchać Ewangelii. To są bardzo dobre dary, bardzo ważne. Kolejne, które są bardzo istotne na ulicy, to oczywiście manifestowanie się daru uzdrawiania. No i to staram się namiętnie robić na każdej ewangelizacji. Wczoraj mieliśmy wylanie tego daru obficie, ale też była mowa o tym, że ktoś się modlił o uzdrowienie podczas ankietowania, tak, Zuzia? I ktoś tam jeszcze? No super, no wspaniale. Więc proszę bardzo, tak, można działać. W zasadzie, jak idziecie na ankiety, to może rzeczywiście też pomyślcie o tych darach, bo może tutaj sobie rozmawiacie o jakichś takich prozaicznych rzeczach wynikających z ankiety, a tymczasem może przyjść słowo wiedzy lub poczujecie moc do uzdrawiania, więc nie ograniczajcie się. Przydałoby się też, żebyście funkcjonowali w darze czynienia cudów tak naprawdę. Żeby tych cudów było trochę więcej. Pewne rzeczy nie dzieją się, ponieważ to nie jest kwestia choroby, tylko potrzeba cudu. Może byśmy zrobili warsztaty na temat czynienia cudów, co? Tylko nie bardzo wiem, jak je przeprowadzić. Ale może pójdziemy nad morze, zacznijmy od praktykowania chodzenia po wodzie. Albo na kolacji kupimy jeden bochenek. I jedną kiełbasę. Co?
Rybę!
Okej. Ale na ewangelizacji ma prawo manifestować się także dar wiary. To jest sytuacja, w której nagle wierzysz, że wydarzy się coś lub możesz zrobić coś, co po ludzku zdałoby sobie sprawę, że jest niemożliwe i byś zrezygnował z danego kroku postanowienia, ale przez dar wiary nagle wiesz, że jest to możliwe i decydujesz się na coś abstrakcyjnego praktycznie. I są specyficzne okoliczności, kiedy taki dar jest nam bardzo potrzebny. No, kiedy ludzie wyjdą ze zwykłymi kwestiami, to jakby nie ma miejsca dla tego daru, ale mogą być sytuacje ekstremalne. Tak, na przykład, no nie wiem, przyjdzie ktoś z głową wygiętą w paragraf i to, wiesz, no nie wiem, przeżył jakiś dramatyczny wypadek i ty widzisz, że to jest cud, że on w ogóle żyje, ale nagle przychodzi wiara, że może się stać cud i on wróci do właściwej formy. Tak, no to przychodzi wiara, że wydarzy się cud. Bądźcie otwarci na to, tylko oczywiście zdarzyło się na świecie pewnie miliony razy, że ludzie charyzmatyczni, ale nie do końca jeszcze umiejący poruszać się w darach, wychodzili przed szereg i próbowali praktykować dar wiary, kiedy on się nie manifestował. Typu, załóżmy, też brałem udział w takich imprezach, kiedy to nieboszczka z lodówki wyciągnęliśmy. I mówiliśmy, żeby poszedł z nami. A on w ogóle nie chciał z nami rozmawiać.
Jakiś sztywny był.
skostniały gość. Więc albo czegoś nam zabrakło, albo nie było niczego, na podstawie czego mielibyśmy to robić. Dar wiary jest tą podstawą, która manifestuje się w odpowiednim momencie i na tej podstawie możesz czynić, robić właściwe kroki w kierunku cudów. Jeżeli natomiast nie manifestuje się Boża wiara, jest to tylko Twoje chcenie, no to potem też będzie Twoje rozczarowanie. Więc żeby to sprawniej przebiegało, warto takie ekstremalne kroki robić tylko w oparciu o manifestującą się wiarę, czyli ponadnaturalne nagle przeświadczenie, że to się uda. Okej? No dobrze zacząć od praktykowania daru wiary w pomniejszych rzeczach. Ja się przekonałem wielokrotnie w swoim życiu, no może zwłaszcza, że organizuję różne rzeczy, że nagle wiem, że coś jest możliwe. Po ludzku już mam tego dosyć, już widzę same problemy, już widzę, że to jest niemożliwe, ale jest, że to się uda. I za każdym razem, kiedy odważę się pójść za tym poruszeniem wiary, właściwie za każdym razem się udaje. Począwszy na przykład od tygodnia Jezusa. Wydało mi się to totalnie abstrakcyjne, żeby coś takiego mogło się wydarzyć, ale uwierzyłem, że to się stanie. I potem pomyślałem, skoro uwierzyłem, jest to dowód, że tak będzie. I poruszajmy się w darze wiary, bo to prowadzi nas do cudów. Okay? No to tyle.